Cześć, to jest specjalny odcinek audycji Co się czyta? Nagranie powstało zaraz po poznańskich spotkaniach podcastowych Percaster 2019, które odbyły się 11 czerwca tego roku i biorą w nim udział organizatorzy akcji. Robimy małe podsumowanie tego, co się nam udało, tego, co się nam nie udało i dzielimy się również naszymi wrażeniami. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania.
Dobra, kochani, właśnie skończyliśmy zarąbiste, moim zdaniem, wydarzenie, super wydarzenie, Precaster 2019.
Brawa dla nas, słuchajcie.
Oj, tak.
Brawo. Sami byliśmy zaskoczeni frekwencją, jaka dopisała. Była ponad nasze oczekiwania, pomimo że górny cel był założony i praktycznie został zrealizowany, to i tak nie przypuszczaliśmy, że taka frekwencja będzie. Co wy myślicie o tej frekwencji?
Dolny cel był ile? 30 osób, tak? Mm-hmm. Górny cel, taki prawie nieosiągalny, był 50, no i mieliśmy 48.
A sprawdziliśmy listę obecności, tam przyszło?
49.
No to rewelacyjne wydarzenie. Mm-hmm. A jak czujecie się po tym wydarzeniu?
Zmęczeni.
Zdecydowanie.
Zmęczony, ale czuję się tak, jakbym po prostu przebiegł półmaraton. Jest podobna podjarka, bym powiedział. A najbardziej mi się podobało to, że chyba zainspirowaliśmy ludzi i to w tym dobrym znaczeniu inspiracji, nie w znaczeniu inspiracji coacha Majka, tylko po prostu prawdziwej inspiracji, bo ludzie chyba wychodzili i miałem wrażenie, że w oczach mieli ja zrobię ten podcast, pogadam.
To ja bym powiedział, że nie ja zrobię, tylko tutaj wychodzili niektórzy z energią, że oni już zrobili swój pierwszy odcinek, tylko pytanie, kiedy go teraz wyedytują, kiedy go opublikują i co dalej z tym zrobią, bo to, że zrobiliśmy te warsztaty, w mojej ocenie, to był strzał w dziesiątkę. Tak. I to ludzie mieli okazję ten warsztat zobaczyć, jak my przygotowujemy sprzęt, bo to musieliśmy dla nich zrobić. Ja jeszcze przy okazji swojego stołu, ale wy chyba też robiliśmy drobną instrukcję właśnie tej kwestii odległości od mikrofona, od mikrofonu, tego, żeby popatrzeć, jak te potencjometry są ustawione, jak to słychać. Ja nagrywam z odsłuchem, żaden widzę nie ma słuchawek, więc
my
ja słyszę generalnie
siebie.
Jesteśmy
tacy profesjonalni jak ty.
Albo ja nie jestem taki jak wy, więc to myślę, że była taka wartość, której nie da się przeczytać, nie da się zobaczyć gdzieś, tylko tutaj na warsztatach.
Pewnie. Ja myślę, że było dużo praktyki, to też jest istotne. Nie tylko teoria. Teoria jest oczywiście ważna i żeby się zainspirować. Natomiast, tak jak tutaj Jędrzej powiedział, no praktyka jest potrzebna do tego, żeby wystartować. Ja miałem okazję nagrać parominutowe odcinki z kilkoma tutaj gośćmi naszymi i faktycznie poprosili, żebym do nagrania im wysłał, bo będą chcieli przynajmniej odsłuchać, żeby zobaczyć, jak ich głos brzmi, więc myślę, że to już jest naprawdę dobry tak. krok. No i na pewno pierwszy krok w kierunku ich własnych podcastów. No,
ja dokładnie tak samo też mam nagrane cztery odcinki, cztery mini odcinki z dziewczynami, bo ja mam same dziewczyny. Fantastyczne, naprawdę. Niektóre były tak przygotowane, że one miały i intro, i dokładnie wymyślone pytania, i miały fantastyczne outro. Co więcej, one mówiły już, że zachęcamy cię do wejścia na stronę. Tam w notatkach znajdziesz tak. kupon tam zniżkowy.
No do, proszę, tak, dobre tak. praktyki.
No super,
proszę. Już zdążyły sponsorów znaleźć.
Tak, fantastyczne, naprawdę fantastyczne. No. Mi się bardzo podobały warsztaty, które prowadził Jędrzej, bo to były takie warsztaty, które bardzo rozruszały tych naszych uczestników. No i spowodowały, że taka mega fajna energia była. Znaczy ta energia chyba była od samego początku, tak. ale to było takie, że jak już wstaliśmy i wiesz, i tam robiliśmy i różne takie inne rzeczy.
Po prostu opadł stres.
Tak.
I ta atmosfera takiego wykładu, która była w pierwszej części, ustąpiła takiej atmosferze tak. luzu.
Tak. Ale ja myślę, że Jędrzej jest takim super też dowodem na to, o czym rozmawialiśmy przy okazji podcastów i budowania marki osobistej, co Krzysiek mówił i trochę ja też, bo przecież już z tego, co wiem, masz propozycję, żeby taki sam warsztat gdzieś poprowadzić, więc to jest dokładnie o tym, o czym mówiliśmy, tak?
Nie mogę powiedzieć gdzie, ale na jednym z meetupów, który odbędzie się we wrześniu, prawdopodobnie wystąpię i będę podobnie pajacował jak tutaj.
Ale to pajacowanie było super, mega energetyczne tak. i bardzo wartościowe, bo bardzo wiele osób zrozumiało, jak istotne jest to, żeby rozgrzać się na aparat mowy, który zaniedbujemy. I ja też czasem faktycznie tego nie robię. Zaraz od razu dostaję informację, że coś tam zjadłem.
Słyszę, ale robiłem, mówiłem.
Tak, dokładnie.
Też to
fajnie
usłyszałam.
Jest mieć w gronie kogoś, kto jest wyczulony na to i kto da fajną informację zwrotną.
Tak. Słuchajcie, a jak daliśmy sobie radę jako grupa? Jak myślicie?
Myślę, że w bardzo rekordowo krótkim czasie udało nam się to zorganizować.
Tak.
Od słowa do słowa, od ostatniego naszego spotkania, no to była naprawdę taka mobilizacja. Każdy miał przydzielone zadanie, wiedział, co ma robić. No i tutaj jesteśmy.
Fajnie, że każdy miał swoje poletko, które miał przygotować i chyba trafiliśmy tak, że każdy umiał to jak najlepiej zrobić. Jednocześnie dziękuję ci, Agnieszko. Ale Zielona, Trello.
To nie było.
Jesteś mistrzem Trello.
Mistrzem pilnowania nas, bo to też ważne.
Ale ja mam wrażenie, że ogromnie dużo spędziłaś czasu na tym, aby rozplanować nam te informacje, te zadania. To, że my zgłosiliśmy się, podzieliliśmy się to tymi zadaniami, to jest jedna rzecz, ale ty to ogarnęłaś. Teatr, widziałaś ogromne, wielkie, powietrzne przestrzenie, coś takiego po prostu.
To znaczy, wiesz co, moje pytanie przede wszystkim nie było skierowane tu właśnie po to. Natomiast,
ale nie, ja cię po prostu pochwalę.
Ja po prostu dziękuję. Natomiast ja faktycznie mam takie kompetencje organizacyjne i dlaczego miałabym ich nie wykorzystać, tak? Nie mogłabym mówić na przykład o statystykach, tutaj zaraz będziemy z naszym gościem specjalnym rozmawiać na ten temat. Nie mogłabym mówić o na przykład o rozwoju osobistym i tak dalej, ale moją kompetencją to jest organizowanie i każdy z nas miał.
Czyli o rozwoju osobistym mogłabyś mówić.
No, dobrze.
Byliśmy ewidentnym przykładem takiego turkusowego modelu zarządzania, kiedy nie było szefa, prezesa takiego w tej instytucjonalnej strukturze, tylko był lider projektu, którym była Aga, która nas świetnie motywowała i jakby ten projekt dzięki temu, że sami po pierwsze byliśmy wysoko zmotywowani do tego, żeby to zrealizować w tak krótkim czasie, bo to ledwo ponad miesiąc. Mhm. Wydarzenie na 50 osób z bardzo ciekawą, wartościową treścią. No to ja sam sobie i nam wszystkim gratuluję. Nie?
Ale rzeczywiście chyba w tym modelu jest ten urok, że to tak jakby promieniowało dalej, bo chyba czuło się tą atmosferę, która była pomiędzy nami, że jednak każdy wziął to, w czym czuł się mocny i chciał jakby się zrealizować. I to chyba poszło dalej, bo moim zdaniem dużym osiągnięciem był ten odsetek, jakby ilość osób, która wzięła udział w tych warsztatach praktycznych, usiadła faktycznie do mikrofonu. Ja pamiętam, jaki dla mnie to był przełom, żeby usiąść, nagrać, pomimo że siedziałam w tej słynnej szafie i byłam sama, nagrywałam to 5 razy, a tu ludzie weszli w ten proces po prostu jak profesjonaliści.
Ja byłem przekonany, że będzie większy problem, że trzeba będzie specjalnie zachęcać, wręcz chwilami popychać, żeby chcieli usiąść i coś nagrać.
Mhm. To jest
był
coś,
inny problem.
Na co...
Tak? Trzeba było pilnować kolejki.
Ja się bardzo zdziwiłem, że... Ja się bardzo zdziwiłem, że tyle osób przyszło do mnie. W ogóle nie oczekiwałem tego. A jednocześnie miałem wrażenie, że niektóre osoby to po prostu przed mikrofonem to rozkwitały.
Tak, ja schodził, dokładnie taki
był w imię ojca i syna, co to będzie? Jedna z moich rozmówczyń w imię ojca i syna. I nagle po prostu jak zaczęłam mówić, to tak jakby mówiła przez lata do tego mikrofonu i po prostu rozkwitła.
Tak. Radiowiec urodzony.
Tak.
15 minut gadu-gadu.
Może następnym razem powinniście od razu zrobić warsztaty tak, żeby ludzie nagrali po 7 odcinków, to wtedy będą mieli za sobą tą magiczną liczbę i nikt nie zrezygnuje, będą nagrywać dalej.
Możemy zrobić hashtag.
Trzeba zrobić w weekend, pierwszy dzień teoria, statystyki, drugi dzień warsztaty.
Hashtag.
Później jeszcze nauka publikowania tego, tak, bo dzisiaj trochę nie było tej strony,
czasu,
tak, bo
już
na rynkologu będzie potrzebne, żeby to opanować.
Coś czuję, że się kroi podcaster bootcamp.
No właśnie. To myślę, że warto to...
Plany. Tak jak na ASP jest zawsze jakiś model, którego wszyscy rysują, malują, no to tutaj też paru gości by trzeba było zaprosić, takich zewnętrznych, żeby ci przyszli podcasterzy mieli z kim rozmawiać w trakcie tych każde 7 odcinków.
To ty miałeś z kim rozmawiać.
Ja tak.
No jako gość, więc...
Tak, byłem gościem,
czuję się zaproszony na kolejną edycję.
A dziękuję bardzo. To ja absolutnie nie chciałem się wpraszać, ale skorzystam z zaproszenia, skoro już
padła deklaracja, już musimy powiedzieć B.
Ja proponuję wymyślić hashtag na następne, jeżeli mam robić bootcamp, to jestem podcasterem.
Hashtag,
coś takiego.
Myślę, że bez polskich znaków najlepiej.
Ja już założyłam kartę w Trello. Zapisuję refleksję na gorąco.
A słuchajcie, a co myślicie, bo jednak przyświecał nam taki pomysł, żeby zrealizować spotkanie, które jakoś tam tyka, powiedzmy, czy dotyka biznesu, czy pokazuje, w jaki sposób podcast może się przełożyć na sukces biznesu, na budowanie marki. Jak myślicie, jak to nam się udało? Było tego za mało, za dużo?
Ja myślę zrównoważenie. Mhm. Chyba ci, którzy mieli na myśli połączenie podcastu z biznesem, w jakiś sposób zaczęli to łączyć dokładnie tak, jak chcieliśmy. Mhm. Bo nie wszyscy przychodzili tylko dlatego, żeby połączyć podcast z biznesem, żeby, nie wiem, podcast rozkręcił ich biznes. Przyszły osoby, które miały wielką misję i podcast im w tym pomoże. Ja myślę, że zrównoważenie. To jest fajne, bo nie byliśmy na halni.
Też mi się tak wydaje, jakbyśmy przedobrzyli tutaj z informacjami takimi typowo biznesowymi, to połowa osób mogłaby w pewnym momencie stwierdzić, że trochę za dużo.
To rozmawiałam z panem, który był bardzo zainteresowany podcastingiem i on powiedział, że ma bardzo dużą wiedzę dotyczącą swojej pracy, ale jego praca jest tak nudna, że nie chciałby robić podcastu dotyczącego swojej pracy, ale za to chciałby robić podcast, który zahaczałby częściowo właśnie o ekologię, częściowo o rękodzieło, dlatego chciał porozmawiać z wami tutaj, z Agnieszkami.
Świetnie. Nie trafił do mnie. Chyba, że...
Była zbyt rozkwitywana.
Tak.
Wydaje mi się, że mógł do ciebie nie trafić, ale zdaje się, że ty, Agnieszko, Agnieszka o plotki z nim rozmawiała.
Tak, i chyba nawet padła deklaracja, którą mamy udokumentowaną na Krystiana Rekorderze, że powstanie taki podcast. Bardzo mocno starałam się jakby zmotywować, wiecie, kobietom w ciąży podobno się nie odmawia, więc kiedy padły deklaracje i jeszcze zostały nagrane, no i rzeczywiście do tego mojego stolika trafiły osoby, które też jakby poznały mnie dzięki formatowi, jakim jest podcast, więc tym bardziej, no, to zatoczyło to pełne koło. Mhm. Mam wrażenie, że oddaję to, co kiedyś mi było dane. No niesamowite poczucie takiego, wiecie, takiej
misji,
satysfakcji.
Misji spełnienia.
Tak,
A ja mam właśnie też takie poczucie satysfakcji, bo na spotkaniu była moja przyjaciółka, której przez wiele lat próbowałam, przez wiele lat, no powiedzmy przez dwa, trzy ostatnie lata próbowałam wytłumaczyć, czym jest podcast i dlaczego on jest taki fajny. I ona za nic w świecie jakby tego nie rozumiała, nie rozumiała tej idei, nie wiedziała, o co chodzi, aż zaczęła jakby robić swój biznes i stwierdziła, że te podcasty to może być coś bardzo fajnego. I przyszła tutaj i mówi, że dopiero na tym spotkaniu ona zrozumiała, o co tak naprawdę w tym podcastingu chodzi i dlaczego ja się tak strasznie ekscytuję podcastem. Więc to jest mój wielki sukces. Tak, tak. Pozdrawiam cię, Marta, bardzo serdecznie.
Super. Będzie kolejny podcast?
Będzie.
Ja myślę, że też taki szeroki wpływ albo coraz rosnący wpływ podcastów poznaliśmy po części dzięki prelekcji, wykładowi, który Michał nam tutaj zaprezentował. Oczywiście. Miał z podcastu do początku.
Teraz rosnę.
Należy się jak najbardziej, bo faktycznie dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy, takich badań.
Zgadza się.
Badań dotyczących podcastów w Polsce jeszcze nie ma praktycznie w ogóle.
Więc są, ale mało.
Mało, bardzo mało.
A są to badania
mało.
Świeże.
Świeże. Mm-hmm. O, właśnie, to też jest istotne. To jest, bo
jesteśmy zaszczyceni, że byliśmy pierwszymi osobami, które usłyszały wyniki
dokładnie.
Tych badań.
Ale dynamika rozwoju podcastów też jest tak duża, że generalnie za kilka miesięcy te badania trzeba będzie powtórzyć, albo nawet wcześniej, bo one już się zdezaktualizują.
Najpierw opublikuję te badania, które przeprowadziłem. Myślę, że albo jeszcze w czerwcu, albo w lipcu najpóźniej, bo one też zaraz się właśnie zdezaktualizują. A później myślę, że warto będzie skrzyknąć większą ilość podcasterów, opracować wspólnie pytania odpowiednie. Też korzystając już z mojej wiedzy, bo wiem, które pytania w mojej ankiecie nie zadziałały tak, jak powinny. I stworzyć badanie, które będzie szerzej promowane, które dotrze do większej liczby słuchaczy. Dla mnie taką inspiracją w sumie jest badanie, które firma Midroll zrobiła w Stanach Zjednoczonych na 150 tysiącach słuchaczy.
No, wow.
To jest już próba.
Nie spodziewam się, że dotrzemy do tylu osób tutaj, nie? Też z racji wielkości kraju, ale... Myślę, że...
Ale 148 mamy szansę.
Poczekaj, Wojtek się dopiero rozkręca.
Ale spokojnie, myślę, że jesteśmy w stanie zrobić więcej niż 909 odpowiedzi. Tyle, ile miałem, także warto do tego przysiąść. Tylko, że myślę, że najwcześniej w przyszłym roku, może gdzieś na początku roku, ale na pewno nie teraz, dlatego że... No nie można męczyć słuchaczy za często takimi rzeczami.
Tak.
Ja się bardzo cieszę, że te osoby zdecydowały się poświęcić te 10 minut, żeby wypełnić moją ankietę, a nie chcę, żeby to się działo często, zwłaszcza, że też wielu podcasterów reklamowało to, więc też nie chcę wykorzystywać ich czasu i zasobów do tego, żeby non-stop jakieś ankiety puszczać.
Powiem ci, że ja najbardziej z całego podcastera właśnie czekałam na twoją prezentację.
Bardzo mi miło.
Tak, naprawdę.
Porcja wiedzy była oszałamiająca.
Tak,
ale widać po tym dzisiejszym spotkaniu, że generalnie ludzie chcą wiedzieć więcej o podcastach, chcą sprawdzić swoich sił. Jest potrzeba nie tylko budowania jakby słuchaczy, ale też budowania świadomości zastosowania, wykorzystania podcastów, nie tylko biznesowo, bo jakby żebyśmy się nie koncentrowali tylko na jednym. Więc nasze założenie wstępne, że Pyrcaster będzie spotkaniem cyklicznym, jest jak najbardziej trafione i myślę, że kolejny będzie, czy kolejne generalnie będą tylko lepsze.
A jeszcze mam takie pytanie, słuchajcie, kogo mieliśmy więcej, kobiet czy mężczyzn?
Kobiet. Tak? To zdecydowanie.
No, bardzo krzepiące.
Okej. Tak, to jest bardzo fajne. Okej. A kim według was są nasi uczestnicy, znaczy byli nasi uczestnicy? To są osoby, które, bo kilka osób nagrywa już swoje podcasty, tak? Kilka osób myśli, ale myślicie, że to są osoby, które faktycznie myślą, czy tak sobie przyszły z ciekawości, żeby zobaczyć, co to jest ten podcast? Jakby z jaką intencją one przyszły, a bo z czym wyszły, to już wiemy, tak, że chcą nagrywać, ale z czym one przyszły do nas?
Jak ja bym usłyszała to słowo, podcast, to szczerze mówiąc nie przyszłabym z samej ciekawości. Musiałabym już coś wiedzieć na ten temat i mieć jakąś taką ochotę, żeby to robić, ale jedyną taką najważniejszą rzeczą, jaka by mnie przerażała, to by na przykład były kwestie techniczne, więc myślę, tak, że było dużo takich osób, tak, tym bardziej, że świadczył o tym kordon osób oblegający Krystiana,
gdyby miał już dwie
wyglądał
godziny, to
jak
mnie
osaczony
tak
w pewnym tak momencie.
I miałam wrażenie, że też kobiety zwłaszcza, które jakby zaczepiały mnie, pytały, to głównie pytania były właśnie o sprzęt, czyli jednak ten próg wejścia w przypadku przynajmniej kobiet wydaje się tym progiem technicznym.
Tak. Albo kobiety mają odwagę pytać, albo a mężczyźni nie.
Myślę, że to by było kolejne pytania, badanie.
To pytania też były takie właśnie mocno techniczne. One już nie dotyczyły tak samej, nie wiem, idei, tematów,
to
gości, doborów.
To świadczy o tym, że przyszły
konkretnie nagrać, na czym nagrać, tak?
Dokładnie.
Tak? Ja miałem pytanie o oprogramowanie. W czym konkretnie edytować? Gdzie konkretnie te pliki wyrzucić? I jaki parametr ma mieć pliki MP3? To były już konkretne techniczne pytania. Widać było, że te osoby po prostu, które je zadają, no już po prostu konkretnie wiedzą, o co pytać.
Ja się trochę obawiałam takiej grupy osób, która jakby jest bardzo świadoma biznesowo, świadoma możliwości wykorzystania podcastu, powiedzmy, biznesowo, i trochę obawiałam się takiej grupy, wiecie, szefów, którzy chcieliby zlecić podcast, żeby brand firmy kształtował, i no, szczerze się obawiałam, że jakby będzie taka słaba atmosfera z tego powodu, i mam wrażenie, że takich osób przynajmniej jakby nie trafiłam, żeby rozmawiać z nimi takimi pod kątem, jak to delegować, jak to outsourcować. Przynajmniej nie było takich pytań wśród tych osób, z którymi rozmawiałam.
Ja mam wrażenie, że jeżeli ja bym dostał takie pytanie, a dostałem raz takie pytanie, gdzie szef szkoły programowania powiedział, zrobimy podcast. I zrobimy ten podcast cykliczny. Zrobimy ich 10. Ale ma być o tym, o tym, o tym. Ja mówię, dobrze, tylko ja w tym momencie jestem wyrobnikiem.
Tak.
A ja... I w tym momencie zrozumiałem, że tutaj pieniądze to nie wszystko.
Tak.
Ja mówię, proszę pana, ja muszę mieć wpływ na to. My musimy obgadać, ja muszę się z osobami spotkać, z osobami, z którymi ja będę rozmawiał. No to, to ma pan 2 dni, 10 podcastów pan
na trzaskę.
Na trzaskę, tak? Ja mówię, no ale to jest taśmowo, a taśmowo to Henry Ford robił taśmowo i wszystko było takie samo. To tak nie pójdzie, proszę pana. Mówię, umówmy się na jeden podcast miesięcznie i kujmy to żelazo, nie wiem, róbmy te diamenty, szlifujmy to wszystko, gadajmy, przegadujmy.
Uczmy się wspólnie.
I wtedy rozmówca o wiele lepiej to złapie, tak?
Ale to też może świadczyć o tym, że jest większa świadomość podcasterów jako influencerów niż na przykład instagramerów czy youtuberów, którzy przyjmą każdą współpracę, byle tylko coś zarobić. Jednak podcasterzy nie chcą oddawać tak zupełnie pola i po prostu wpuszczać tą treść zewnętrzną, na którą nie mają wpływu. Może są bardziej świadomi.
Ja myślę, że nie do końca też tak jest, bo jest dużo youtuberów i instagramerów, którzy są świadomi tego i nie wpuszczają niewartościowych współpracy. A w podcastach jeszcze tego nie ma.
Okay. Ja bo myślę, jeszcze że nie zarabiamy jest... na tym jeszcze. Tak, o tyle.
Tak, nie ma jeszcze tak dużo pieniędzy w podcastingu w Polsce, ale to się będzie rozwijało. I najpierw przez tych świadomych ludzi, a później dojdą osoby, które będą chciały wejść w podcasty, dlatego że... Być może dla pieniędzy. I to będzie moment, w którym niestety będą pojawiać się też takie sytuacje w podcastach.
Ale ja obserwuję taką sytuację, że, bo wiecie, jak my zaczynaliśmy nagrywać podcasty, to dla nas podcast to jest taki to jest taki blok, to jest takie nasze dziecko, że my nagrywamy podcasty i jakby one są naszym takim wytworem. I jakby cała reszta typu, nie wiem, notatki do podcastu albo jakieś wpisy na Instagrama czy wpisy na Facebooka, one są jakby dodatkowo. Ale pojawiła się cała rzesza osób, które podcast właśnie traktują jako kolejny kanał swojej działalności. I tak obserwuję te podcasty i one już nie mają tego czegoś w sobie.
No, że to, nie mają duszy.
Tak, nie mają duszy, tak? Nie mają duszy. To widać, że to jest taki...
Kolejny kanał komunikacji.
Tak, bo jest akurat modny. Tak, jest akurat
modny.
Ale
one też zwykle padają bardzo szybko.
No, na pewno nie są prowadzone regularnie, ale no nie ma takiej... No nie ma takiego flow w tych...
Ja myślę, że jest miejsce i na te, i na te. W sensie oczywiście pasja w podcaście jest potrzebna, jakaś tam może właśnie charyzma prowadzącego, żeby zachęcić do danego tematu i takie podcasty będą, one pewnie od tego się tak naprawdę podcasting zresztą rozpoczął, ale będzie też miejsce i jest miejsce na podcasty, które są marketingowe, sprzedażowe, są prowadzone za pieniądze, są zlecane. I one też będą trafiały do jakiejś grupy odbiorców. Myślę, że jest miejsce na to i na to.
A jakie myślicie jest nasze kolejne zadanie? Wiadomo,
zrobić
że będziemy...
lepszego Pyrcastera.
Dobra, ale poza tym wiadomo, że zrobimy najlepszego Pyrcastera. Ale bardziej mi chodzi o szerzenie idei. Czy powinniśmy szerzyć tę ideę? A jeżeli tak, to w jaki sposób?
Ja myślę, że wspierać osoby, które rzeczywiście no, też czujemy, że mają coś do powiedzenia. Ja dzisiaj miałam takie nieodparte wrażenie, że przy tym moim stoliku usiadły osoby z tak przebogatą wiedzą właśnie w bardzo wąskiej niszy. No choćby ten pan Lutnik, który gdzieś tam przedziera się, wiecie, przez czeluści archiwów YouTube'a i tak dalej, żeby znaleźć malutkie okruszki wiedzy na ten temat, składa to wszystko do kupy i po prostu, no świat jest biedniejszy, jeżeli tej audycji po prostu nie ma, tak? On będzie uczył pewno kolejne pokolenia takich lutników. I mam wrażenie, że jak dla mnie to trochę jest taka misja, skoro, nie wiem, mi się udało w wąskiej niszy, zobacz, ty też możesz. I chyba to jest takie, no tak jak uczenie dzieci dziękuję poprzez mówienie dziękuję. Tak?
Czyli edukowanie, po prostu
tak,
edukowanie
tak,
cały
tak,
czas.
I nawet tak,
w kwestiach technicznych,
tak.
Bo to jest to, co Krystian powiedział, że było mnóstwo pytań właśnie konkretnych, związanych z publikacją, z doborem sprzętu i tak dalej. To jest widać coś, z czym ludzie mają problem. Być może wejście w ten podcasting kojarzy się właśnie z takim problemem technicznym, natury technicznej. Być może powinno być więcej na ten temat próby przekonania, że to wcale nie jest takie trudne, że są narzędzia, które to bardzo upraszczają i może to jest właśnie też ten cel.
W takim razie wniosek jest jeden. Po dzisiejszym, w naszej ocenie, bardzo udanym wydarzeniu. Myślę, że nie tylko w naszej ocenie, bo od razu goście wystawili nam naprawdę ładne laurki na naszym profilu na Facebooku. Więc wiemy o tym, że jest potrzeba, że wiemy, czego ludzie tak naprawdę potrzebują. Dużo mówiliśmy o kwestiach technicznych, a zatem powoli trzeba zabrać się za organizowanie kolejnego wydarzenia.
Trello po prostu posiądzie,
wybuchnie.
Tak.
Słuchajcie, wszystkim wam dziękuję za wspólne zorganizowanie, za przeprowadzenie tego wystąpienia, za wydarzenia całego. Michałowi za przyjazd i podzielenie się statystykami, Filipowi, który też nas tutaj z boku gdzieś wspierał. I co? I czas do domu trochę odpocząć.
No tak.
Zjeść kolację i bierzemy się za następnego pytania.
Zimny prysznic.
Oj tak.
Od razu trzeba nagrać nowe odcinki podcastów.
No koniecznie. Wiesz, mam pomysł już dzisiaj?
Super.
To co, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dziękuję wszystkim, którzy byli.
Cześć. Do zobaczenia.
Trzymajcie się.
Cześć.